oni stawali po stronie artystów, a nie włazili w dupę własnemu rządowi, jak to się dzieje w tej chwili. Tak podłej telewizji w sensie informacyjnej ja nie pamiętam, nie podlizuję się twojej rodzinie w czasie wojennym. Jesteśmy wielkim narodem, pisał Norwid, ale żadnym społeczeństwem.
Zapraszam do kolejnego odcinka Towarzyszki Panienki. Dzisiaj gościem będzie moja miłość lat dziecięcych, a nie tylko pewno moja, ale wszystkich dzisiejszych kobiet, które były dziewczynkami. Azja i Kmicic, czyli gość, oczywiście Daniel Olbryski.
Bardzo się cieszę,
dobry
że cię widzę.
Ja też. I w domu twojego dzieciństwa chyba.
Wiesz, nawet, takiego dzieciństwa już późniejszego. Myśmy się tutaj wprowadzili w 73 roku, ja miałam wtedy 10 lat.
10 lat, 73. O, to już się przyznałaś.
ja się nie wstydzę wieku.
Nie,
ja
to jest piękny wiek i pięknie.
A czy pamiętasz, jak myśmy się poznali kiedy?
Czy to nie było w ambasadzie Francji? Nie.
Nie. Poznaliśmy nie. się przez...
W ambasadzie Polski we Francji, nie? Bo tam żeśmy kolację
też mieliśmy, ale wtedy chyba już się znaliśmy, a poznaliśmy się, kiedy mieszkałeś na Górnośląskiej.
Na Górnośląskiej to długo mieszkałem.
Mieszkałeś na Górnośląskiej, a tam mieszkali przez jakiś czas Grzesio Ciechowski z Małgorzatą
tak,
Kotowską.
Tak, na dole.
Na dole.
Wynajmowali mieszkanie od późniejszego ambasadora.
Pana Fiełkowskiego.
Pana Fiełkowskiego, tenisistę też.
Tak. I tam ja często u nich byłam, biesiadowaliśmy wieczorem i ty schodziłeś.
I to tam się poznałem.
I schodziłeś tam?
Na piątym
schodziłeś,
na parterze.
Schodziłeś.
I Kydryńscy mieszkali.
I Kydryńscy.
Teraz Przoniak tam mieszka. Tak. A kiedyś mieszkał Rejmont i tam
tak,
jest tablica.
Tak, tak, tak. To jest zresztą jedna z piękniejszych kamienic na Warszawie.
Jedna z piękniejszych kamienic.
Miejsce tam
przy schodkach.
Tak, z widokiem
marzyłem
na park.
O tak. mieszkaniu. Tak. Kiedyś ich w końcu osiągnąłem i po powrocie z Francji tam z Zuzią. Świętej pamięci, Misi, tak. tam zamieszkaliśmy.
O tym też porozmawiamy, a wtedy pamiętam, przychodziłeś, Grzesio otwierał jakąś buteleczkę i sobie rozmawialiśmy długie godziny nocne w Polaków rozmowy.
Pamiętasz, że to wtedy, no to tak, tak to się zgadza.
Tak to się działo. Wiesz, Daniel, ja ci chciałam, tak jak sobie dzisiaj przygotowywałam się do naszej rozmowy, to tak ci chciałam za bardzo wiele rzeczy podziękować.
Ja nie, także jestem gotów na
tak?
wszystko.
Po pierwsze za filmy, które dzisiaj też i wczoraj oglądałam i w których występowałeś i którym, no, które nie byłyby takie same, gdyby nie ty. I od mojego dzieciństwa, kiedy... No, będzie Loluś nam jak zawsze przeszkadzał, ale on jest tutaj też
zwierzątka
bohaterem.
Nie
wiem, że ty kochasz. Jak byłam dziewczynką, to oczywiście zaistniałeś dla mnie jako Azja. I no i też nie mogłam zrozumieć tego głupiego hajduczka.
Zobaczę, czy jeszcze ryby tam masz.
Nie, a ty jesteś z poznaku ryb jeszcze.
Tak, ryby się zmyły.
Zmyły się. Nie mogłam zrozumieć głupiego hajduczka, że woli pana Wołodyjowskiego, a nie tego wściekłego to, Azji.
To świadczy o kobietach nie najlepiej.
No, a może o mnie, o nią wszystkim.
Nie, ale nie, to rzeczywiście
tak?
takie głosy od wielu kobiet.
Biedno.
Słyszałem i tak się zasępiałem, bo w końcu no, ten Azja to był potworem.
No, był potworem, ale wściekle kochał, wiesz.
To aha, to kobietom tak, wystarczy. Tak.
No dla hajduszka nie byłby potworem. A potem słuchaj, kiedy poszłam do liceum, kiedy miałam 15 lat, to w naszej sali polonistycznej, w liceum Antoniego Dobiszewskiego, który już został zdekomunizowany, nazwy już ma inną, w każdym razie tam w sali polonistycznej wisiało takie duże zdjęcie twoje i Adama Hanuszkiewicza z przedstawienia Hamlet. Z Hamlet, którego wiemy
w takich skórach.
W takich czarnym skórach, byliśmy, tak. No, to było zdjęcie z 1970 roku, prawda? Bo to wtedy
tak,
chyba
premiera.
I tam 400 razy zagrałeś.
Chyba tak.
Tak, gdzieś
przez 4 lata.
Tak. W każdym razie dziewczęta podzieliły się, bo to było dwóch najpiękniejszych mężczyzn na tym zdjęciu na świecie. I myśmy się podzieliły, prawda, które.
Adam,
które
rozumiem, no. Jana Czarna, jako Azja, tak.
I tutaj właśnie myśmy się podzieliła, klasa była humanistyczna, także większość było dziewczyn. i podzieliłyśmy się, no, który przystojniejszy. I w końcu ja postanowiłam zrobić głosowanie. No i zdecydowanie wygrałeś.
Ja wygrałem z Adamem?
Tak.
Dobrze, że on tego nie słyszy, a może słyszy.
Może słyszy. A Adam, choć wspaniała osoba, ale narcyz, w związku z tym może nie polubił.
A on wtedy też był młodym człowiekiem.
To wtedy tak.
Jeszcze chyba pięćdziesiątki nie miał. Grał ducha ojca. Tak.
I dzisiaj właśnie, kiedy oglądałam filmy, tak nie mogłam wybrać, który film, od którego zacząć. I zaczęłam od takiej twojej roli, która bardzo ważna, ponieważ zagrana u Kieślowskiego w Dekalogu. I gdzie jesteś taki też inny, ale po tych właśnie rolach właśnie takich jak Azja, czy też no przede wszystkim no później no też i Kmicic. Takie role jak w Brzezinie, wspaniałym filmie, no i fantastyczna rola w Pannach z Wilka, gdzie ty zupełnie rzeczywiście tak.
No w porządku.
W porządku,
już
proszę go nakręcić
skąd
też.
Te dźwięki, przebitka.
On jest jamnik, w związku z tym sobie norę wygrzebuje. I w filmach właśnie ten Kieślowski, ale wspaniała rola w Pannach z Wilka, gdzie no jesteś taki zupełnie inną też twarz, pokazujesz zupełnie inne wnętrze.
Cofnięty, tak.
Tak, cofnięty.
Ja miałem potworne szczęście, wiesz, Moniko. Zaczęło się chyba od tego, że cudem jakimś zdałem w odpowiednim roku maturę. Bo gdyby poszło wszystko tak, jak rada pedagogiczna, słusznie, liceum Batorego, nie chciała mnie do tej matury dopuścić.
Z jakiego przedmiotu?
Ze wszystkich. Ja na półrocznie miałem 5-2. Bo ja wtedy byłem i u Konica w studiu poetyckim i tam podgrywałem i uprawiałem intensywnie wyczynowo sport. Na naukę nie miałem czasu i za dużo opuszczałem. Ja nawet jakąś wiedzę posiadałem, ale nie można było dopuścić do kogoś, kto w kratkę chodził. Mhm. I na Radzie Pedagogicznej wszyscy byli, żeby mnie nie dopuścić do tej matury. Na szczęście była dwójka profesorów, którzy, jak Rejtan powiedzieli, po naszym trupie, i to był oczywiście pani od francuskiego, bo od dziecka ten język pielęgnowała jeszcze moja mama i oczywiście profesor od gimnastyki, profesor Gackowski, że nie oni ręczą, znają mój charakter i rzeczywiście musieli znać mój charakter, bo ja w 3 miesiące się do matury przygotowałem tak, że poza czwórką z matematyki na piątki zdałem wszystko i oczywiście dostałem się do szkoły teatralnej wtedy. I gdybym nie zdał matury w tym konkretnie roku, 63, tylko został Batorem, nigdy Andrzej Wajda by na mnie nie trafił, poszukując bohaterów do popiołów. Tak, bo nie szukałby w liceach, no, tylko chciał bardzo młodych ludzi, ale chodził po szkołach teatralnych. I ja już tam byłem z najlepszym wynikiem w ogóle i polecany Wajdzie przez rektora Kretschmara. Gdybym nie zdał w odpowiednim czasie tej matury, nic by nie wyniknęło ze spotkania z Wajdą. A to było fundamentalna sprawa w moim życiu. Potem 13 filmów z Andrzejem Wajdą, czyli 1/3 jego twórczości, gdzie grałem główne role. I to spowodowało, że jeszcze przed 25 rokiem życia znała mnie zawodowo nie tylko cała Europa, ale również i Ameryka. I gdybyśmy wtedy paszporty mieli w domach, no to już by moja tak zwana kariera międzynarodowa się wtedy zaczęła, bo w Ameryce jeszcze nie było De Niro, mówię o moim pokoleniu, a w Europie jeszcze Depardieu. Ja byłem najbardziej rozpoznawalnym dzięki Wajdzie wtedy aktorem młodym w Europie. No ale z kolei nie mogę narzekać tak strasznie, bo w Polsce miałem też takie branie i raptem się pojawił Hoffman, który w odpowiednim momencie kręcił najpopularniejszego polskiego pisarza, czyli Sienkiewicza, i dał mi najwspanialsze role, o których...
Podobno dzięki Walentynie Hoffmanowej. Czyli jego
nie, żonie. A do Az nie. To ostatnia. Do... Ogniem mieczem. To Walentyna wpadła jeszcze na łożu śmierci. Tak. Wpadła na to, bo się chciał bardzo, żebym po latach już jako starszy aktor, żebym jeszcze zagrał w trzeciej części. I tylko nie wiedział co. Na Wiśniowieckiego się żachnąłem. Ja mówię, to był bardzo młody człowiek. W końcu zagrał bardzo ładnie Seweryn, ale ja w obsesji historycznej mówiłem, on miał 30 wtedy lat. Nie może grać po 50 aktor. I w pewnym momencie Walentyna powiedziała, to zagrasz starego Tuchajbeja. I to się pięknie nałożyło, bo jakby oglądać w kolejności, jak to Sienkiewicz napisał, to starszy mężczyzna, Tatar na początku. Potem się pojawia Kmicic, bo Potop kompletnie nie ma nic wspólnego, ani wiekiem, ani z charakteryzacją Tatara. A na końcu wchodzi jakiś gówniarz, a podobny do tego starego. I to się jakby oglądać, tak, także miałem strasznie dużo szczęścia. No a tylko w temu szczęściu chyba umiałem jak z tą maturą pomóc. I starałem się jako Panu Bogu czy losowi odpłacić z ogromną zawziętością. I pomogła nawet ta awantura o Kmicica, gdzie cała Polska protestowała z nienawiścią.
No właśnie, to takie też dla mnie mało zrozumiałe, bo bardziej mogłam zrozumieć, bo też...
A to
też
Polska może, właśnie.
A to Polska właśnie, no też... Ja
gorzej
zapamiętam...
Gorzej ma Wałęsa,
nie, ja
Tusk,
chciałam,
Wajda, tak, zaraz, na których...
Zaraz przejdziemy do polityki, bo nie wytrzymamy,
ten ale... dobry sort pluje bardziej niż na mnie przed zagraniem Kmicica.
Bardziej
a
się
ich
jednej...
zasługi trochę większe dla Polski były i są niż... niż moje.
Powiedz, bo jeszcze chyba trudniejszą sytuację miała, no, zmarła przedwcześnie Małgorzata Braunek w roli Oleńki.
Ale aż takiej awantury nie było.
Się tak pamiętam nawet Janusz Głowacki, który w Kulturze napisał...
Że Max von Sydow.
Tak, w roli Oleńki znany szwedzki aktor Max von Sydow.
Nie, ale u mnie to było po prostu no kubły nienawiści. Wtedy nie było wtedy internetu, nie było kolorowych pisemek, ale to było po prostu Polska wrzała w proteście, ale zakończyło się tak pięknie, jak to ocenił potem Tadeusz Konwicki na obiadku w Związku Literatów na Ruskich Pierogach przy Placu Zamkowym, że ta awantura moja z publicznością przed potopem zakończyła się tak, jak awantura Szlachty Laudańskiej z Kmicicem, która zrozumiała, że się pomyliła i padła w ramiona Kmicicowi na końcu. I tak też polska publiczność i recenzenci padli mi w
ale
ramiona.
Powiedz,
że miałem dużo szczęścia.
Ale z czym ty łączysz? No bo już wtedy byłeś bardzo znanym aktorem. Wydawałoby się, że lubianym. Dlaczego był taki protest?
A to Polska właśnie. No, ale Moniszko, no... można powiedzieć, że dlatego, że zagrałem Azję. To nie jest, bo akurat Sienkiewicz napisał trzy postacie bardzo w charakterze do siebie podobne. To jest Azja, Kmicic i Bohun. To można by określić sympatyczne łobuzy.
Tak.
To w charakter właściwie
gorączka
ten sam.
Człowiek,
tak. Jeden Tatar, drugi Kozak, trzeci prawdziwy Polak z wszystkimi wadami i zaletami, ale to podobny charakter dosyć. Zresztą także ja, Hoffman nawet kombinował, żebym zagrał Bohuna jeszcze, jak byłem jeszcze młody, ale nie dano mu robić Ogniem i Mieczem przez lata z powodów politycznych. Ukraina to...
Tak.
Ale w związku z tym zagrałem na końcu starego Tuchajbeja. Także to wszystko nie było logiczne. Byłem bardzo popularnym. Grałem Hamleta w teatrze. Grałem najlepsze role u Wajdy. Sprawdziłem się jako Azja. To była irracjonalna piekiełko polskie. Za dużo osiągnąłem wtedy. Już to bardzo drażniło.
Skoro masz taki stosunek do Polaków, czy taką opinię, miałeś możliwość pozostania we Francji, tak jak Andrzej Seweryn, czy Wojtek Przoniak?
No, nawet mi poprzez Langa, prezydent wówczas ministra kultury, który mnie tam dekorował tymi medalami, legiami honorowymi, oficerską, potem komandą w dziedzinie sztuki, i mi powiedział, nie możemy patrzeć z prezydentem, że ty musisz zawsze o wizę prosić do Francji, potem wizę powrotną, wizę do Belgii na festiwal, wizę. Proponujemy, przecież Polska może podwójne obywatelstwo wtedy nawet PRL akceptować, byś to otrzymał bardzo szybko. Składam ci ofertę prezydenta Francji, że możesz mnie, pozwól mi się zastanowić, mówię Żak. I po dwóch dniach mu powiedziałem, wiedząc, że a jeszcze przecież daleko było do transformacji i do tego, że bez wiz jeździmy. Tak. To był rzeczywiście kłopot potworny. Mhm. Na zdjęcia do Włoch. Mieszkałem w Paryżu, ale żeby wyjechać do Włoch, konsulat włoski i policja francuska, żeby wizę powrotną. To mi zajmowało strasznie. Z Arabami, jakimiś Japończykami, nie wiem, Azjatami stałem w tych kolejkach. I powiedziałem mu tak, drogi Żaku, ale nasze kraje są w dwóch blokach wojskowych. NATO i Układ Warszawski. I pomyślałem sobie tak, że jak będę i Polakiem, i Francuzem, a nie mam jeszcze 40 lat, jeszcze ciągle jestem w wieku poborowym, w rezerwie. Mm-hmm. I wybuchnie wojna między tymi blokami. Rano się o tym dowiem. Jaki mundur mam założyć wtedy, Polski będąc Polakiem, Polakiem i Francuzem? Nie mogę przyjąć obywatelstwa francuskiego, mimo że jestem w głębokiej opozycji wobec obecnie PRL-u. Ale nie walczyłbym przeciwko Polakom. Jako Francuz. On powiedział, nieznośny polski charakter. Czy mogę to prezydentowi powtórzyć? Ja mówię tak.
Słuchaj, jak już tak wchodzimy w politykę, to przyniosłeś tutaj, teraz tobie to dam, list intelektualistów do premiera Wojciecha
Jaruzelskiego.
Tak, z 81 roku, no tak, z okresu stanu wojennego.
Tutaj był wtedy ktoś, nie pamiętam kto, może to był ktoś z KOR-u, czyli pani Aniela, nazwisko już adwokat KOR-u, jak ona, czy ona, tak, ktoś wpadł bardzo mądry, że skoro już ci wszyscy, Wałęsa, Michi, Kuroń, wszyscy szefowie Solidarności
są internowani,
ale trzeba, żeby społeczeństwo miało takiego kopa otuchy, że nie akceptujemy jednak tego, źle się z tym czujemy i żeby się to rozniosło przez świat, że Polacy, ci jeszcze nie internowani się nie zgadzają. No więc to było nas ośmioro. Chyba wymyślił to szef KDWK, pan Rybicki, szef KDW, już starszy człowiek. I podpisani tu jest ksiądz Zieja, Marian Brandys, którego żona za kratkami mikołajska siedziała. Kto tu jeszcze? Pan Rybicki, szef KDWK. Pan Broniewski, nie poeta, szef Szarych Szeregów. Pani profesor Łętowska, zdaje się, Wanda Wiłkomirska.
Mirska, czyli żona.
Żona, była żona. Wicepremiera Rakowskiego w owego czasu i ja, popularny aktor, ale no najmłodszy wtedy z nich. I zresztą powiedział mi pan Rybicki, to jest bardzo ostro napisany list, żeby natychmiast został odwołany stan wojenny, uwolnieni wszyscy internowani i tak dalej. Bardzo pięknie sformułowany. Czytać tego nie będziemy.
Nie będziemy
w każdym razie, oczywiście jak przewidział to Rybicki i to mnie wzięto wtedy na Rakowiecką. Nie wiedziałem na ile godzin i byłem bardzo ostro tam. Nie bity, ale bardzo ostro i nieprzyjemnie przesłuchiwany. I po to, żebym wycofał ten list, o którym Polska wiedziała dzięki wolnej Europie. I oczywiście tego nie zrobiłem. Zostałem po ilu tam, no wielu godzinach, chyba 48 wypuszczony. Potem już się działo, jak się działo, potem mnie wypuszczono jednak do Francji na interwencję też prezydenta Francji do filmu Lozeja i tam przez wiele lat pracowałem, ale nie tak wiele, bo gdy doszedł do władzy Gorbaczow, dostałem sygnał od władz polskich przez ambasadora, że mogę już przyjeżdżać do Polski i pracować również w Polsce z gwarancją, że nawet nie muszę oddawać paszportu. Czyli mogłem, jak to mówią Francuzi, nawet. I wtedy już pracowałem, to był cyt, wtedy zagrałem w kilku filmach jeszcze przed transformacją. Natomiast tu przyniosłem ci książeczkę.
I tutaj jak się dalsze losy, tu napisałeś list do generała Jaruzelskiego.
Stan wojenny, dlaczego? Książka twojego ojca, którą, bo ja wtedy wydawałem też swoje wspomnienia w tym samym wydawnictwie BGW. Więc przyszedłem, wcześniej wyszła książka twojego taty, Stan wojenny, dlaczego? Ja poszedłem na promocję. Kupiwszy książeczkę, poprosiłem o autograf. I twój ojciec 10 lat po moim liście bardzo ostrym do niego, twój ojciec napisał mi, panu Danielowi Olbrychskiemu, z podziwem i wielką sympatią. Wojciech Jaruzelski, 92 rok. Przypuszczam, że twój ojciec zbyt dobrym był dyplomatą, żeby słowo podziw i sympatia odnosić tylko do moich wyczynów artystycznych. On szanował moją postawę również polityczną w czasie, gdy była skierowana przeciwko jego decyzjom. Bardzo za to twojego ojca szanowałem, a to, że nie ma tutaj okładki,
to jest
zabawna historia. Bo to z kolei, ta książka u mnie w gabinecie leżała, no bo bardzo to z wielu dedykacji, jak w życiu od różnych ludzi wybitnych dostałem.
Ale to, widzimy, tutaj jest podarta.
To mnie wzruszało. Miałem w 2000, ja debiutowałem w telewizji, w Kwiatach Polskich, jeszcze w liceum, w 13 grudnia roku pańskiego 1961, czyli psując wielu ludziom losy 13 grudnia, 20 lat później, mnie twój tata zepsuł mój jubileusz 20-lecia, co zawsze mu lekko wypominałem, a on bardzo się sfumitował, ile razy się spotykać, że to trafiło akurat na tę rocznicę. I ja miałem 40-lecie swojej pracy w roku pańskim 2001, 13 grudnia. Było takie przyjęcie, też goście różni na to przyszli. I wróciłem wieczorem z tego przyjęcia, cóż ja widzę, kotka na moim gabinecie pazurami zdziera twarz twojego taty na okładce. Ja z krzykiem rzuciłem się na nią, żeby broń Boże nie zahaczyła o ten autograf. Wszystko się to, matko boska, to...
Taką kotkę chciałby mieć pan Jarosław Kaczyński.
Nie, ale panu, przeciwko panu Kaczyńskiemu każdy protest jestem gotów podpisać i werbalnie to wielokrotnie czyniłem i czynić będę, natomiast nigdy bym nie napisał takiej dedykacji. Na tym polega rozmiar charakterologiczny ludzi.
No tak, mój ojciec...
10 do 0 na korzyść dla twojego ojca, bo nie sądzę, aby pan Jarosław cokolwiek kiedyś jakieś wyrazy szacunku. A jeszcze wracając taki, zaostrzając tok tej wypowiedzi. Otóż ja kiedyś powiedziałem w Komitecie Obywatelskim, na który jeździłem z panią Małgosią Kidawę-Błońską przed laty, powiedziałem, że ja gdybym musiał być adwokatem z urzędu w historii Polski od wieków, to umiałbym, gdybym musiał być adwokatem, znaleźć argumenty, żeby bronić Targowiczan, żeby bronić mojego wroga Radziwiłła w Potopie. Zresztą historia też tu jest podzielona, ale nawet Targowiczan, którzy wiedzieli, że i tak przegrane, jeśli będzie powstanie kościuszkowskie, to jeszcze większe będą. Poza interesami różnymi, jak to się mówi, magnaterie. Umiałbym oczywiście przywódców tak zwanej Polski po Jałcie, no bo została narzucona, nasi alianci sprzedali nas i trafiliśmy pod but Stalina. my i cała wschodnia Europa. I potem tylko zależało być, co, jak, w jakim kraju, ile tej autonomii ktoś umiałby. To też umiałbym ich bronić. Nie umiał, nie zgodziłbym się, nawet za represję, pod groźbą represji, bronić obecnie rządzących Polskę. I tak historia ich osądzi, bo jest to podłość, głupota i niekompetencja. Wywołanie podziału społeczeństwa to jest zbrodnia oszustwem o zamachu w Smoleńsku. To jest zbrodnia, co wykonał Macierewicz i co podtrzymał, bo na tym wygrał Kaczyński. Obydwo świetnie wiedzieli, że zamachu. Divise pour régner, czyli dzielić, żeby rządzić. Tak robili tylko okupanci w Polsce. I też ci okupanci bywali czasami bardziej szlachetni i mniej podli od broniąc interesów własnych silnych krajów. Ale tutaj w momencie, kiedy Bóg, losy historii, Garbaczow, papież i tak dalej i wspaniałość narodu polskiego. Jesteśmy wielkim narodem, pisał Norwid, ale żadnym społeczeństwem. Wielkość narodu spowodowała nam szansę nieprawdopodobne w historii, demokracji, możliwości rozwoju gospodarczego i pojawiają się tacy ludzie, którzy z rządzy władzy, o której Szekspir pisał w każdej swojej sztuce, a zagrałem ich 5, z rządzy władzy czynią naczelną dewizę własnego losu, skłócając Polaków, skłócając z Europą i tylko cieszyć się z tego mogą władcy Kremla, to z tego, co się dzieje w Polsce, jak to wielokrotnie bywało w naszej historii. To tu nie ma zmiłuj się i nie ma przebaczenia i nie ma argumentów, że tak powinno, tak wolność Polski ci ludzie wykorzystują dla swych podłych interesów, których nie umieją zresztą. Przecież poza tym jeszcze jaka niekompetencja. Ja nie znam innych ministerstw poza ministrem kultury, na którym się dobrze znam. Mamy najgorszego ministra kultury w historii moich 60 już lat pracy.
Tak, za PRL-u zdaje się pan Teichma.
Panie Boże, nie tylko pan Teichma. Każdy z tamtych ministrów w ramach pewnych możliwości ówczesnych politycznych, gdzie nie można było o Związku Radzieckim niczego złego i tak dalej. Poza tym oni stawali po stronie artystów, a nie włazili w dupę własnemu rządowi, jak to się dzieje w tej chwili. Nie było takiego ministra kultury tak niekompetentnego i tak lizusowskiego wobec aktualnego mini dyktatorka, jakim jest pan Jarosław Kaczyński, bo to nie jest wielki dyktator, no tylko od taki puszy. Także to nie ma zmiłuj się, bym umiał obronić każdą epokę, każdego króla Polski, każde różne, tak, co się nazywały zdrajcy i tak dalej, ojczyzny i tak dalej. A tych nie, bo tu nie ma żadnych powodów. Tu nie ma żadnych usprawiedliwień dla nich. Ale poza rządzą władzy stanowisk. Kim jest pan Antoni Macierewicz? Też niech Bóg to osądzi, ale to bez względu na zasługi, o których jego kolega Michnik też mówi, że był niezwykle zasłużonym w opozycji, ale co się potem z nim stało? Nie wiem. W każdym razie zaczęło się od likwidacji polskich
służb.
Gdy pierwszy miał możliwość. Mhm. Tylko zacierają ręce Rosjanie. Potem skłócenie Polaków. To tak jak gdyby Putin Polaków napuścił.
No właśnie, bo o tym od razu wiesz, jak mówiłeś, to miałam to skojarzenie, że Putin tak przez Putina trochę straciłeś przyjaźni z Rosjanami. Jak się w ogóle twoje z... Przyjaźnimy. A z Nikitą Michałkowym jak wygląda?
Przyjaźnimy się dalej.
Tak? Ale był jakiś kryzys chyba, z tego pamiętam. Chyba
parokrotnie. No. Parokrotnie, bo politycznie bardzo.
A czekaj, co to było? Jakoś byście razem pływali, też jakaś awantura
A, to w Kan... Nie, nie.
To, tak, to,
a, tak, to żeśmy laty, się tak. kłócili o katyn. O, tak. Wtedy, gdy płynęliśmy. To przecież to Rosjanie zrobili. Tam są podpisy jeszcze żyjących polityków. Mhm. O tym, że tam żeśmy się, ale w końcu musieliśmy dopłynąć. To żart jest. Natomiast pokłóciliśmy się na łamach pracy, gdzie on w polityce udzielił wywiadu przed laty, w latach 90. chyba już, gdzie przystąpimy do NATO, to użył takiego sformułowania, to oznacza, że słowa pierwsze polskiego hymnu mogą stracić aktualność. Jeszcze Polska nie zginęła. Ja się odwinąłem i mu w polityce odpowiedziałem bardzo ostro na to, co mu przetłumaczono też. I wszyscy, jeszcze jeździłem wtedy do Rosji i nie zmieniło to naszej jednak przyjaźni. Potem następna wymiana listów to była w sprawie Sencewa. Kiedy wiedziałem, że zbliża się proces i napisałem do niego list otwarty też przez internet. Że Nikita, no w końcu wiesz, że jednak twój przyjaciel, prezydent twojego kraju, jednak może tu coś zadziałać. No człowiek, który nikogo nie zabił, grozi mu 22 lata więzienia, no to takich wyroków za caratu nie było w waszym kraju. Skoro się przyjaźnisz, możesz mieć wpływ, jesteś człowiekiem szanowanym w całym świecie, zwróć się, tak, wszystko po rosyjsku, z pomocą coacha, pięknie mu to napisałem. On nie mógł nie odpisać, też w internecie mi odpisał. Drogi Danielu, nie jesteśmy krajem aż tak bizantyjskim, jak uważasz, żeby nasz prezydent miał wpływ na niezawisłe sądy. No to tutaj już przyjaciele inni Moskale ryknęli śmiechem na tę jego odpowiedź. No i chwała Bogu, przypuszczam, że Putin wiedział, że znajdzie jakąś okazję, żeby surowo ukarać, ale potem okazać akt łaski.
Tak jak Batiuszka Car.
Tak, że Sencew został zwolniony, to tym większa to chwała dla obecnego prezydenta. Notabene poryganie to drugi, wygląda mi na aktor, który może się okazać dobrym prezydentem swojego kraju. Ale to takie miałem z nim. A przy okazji no nie mogę powiedzieć, że się nie kochamy. A to, że on absolutnie uważa, że demokracja w jego kraju jest niemożliwa, że może być tylko dobry, mądry car. No to ma w tej chwili.
No ma, w przeciwieństwie do swojego brata, Andrzeja Kończałowskiego, który...
A ja nie wiem, jak jest z Andronem. Andron, gdy zaczęliśmy tu próby, bo zaprosiłem go, miałem taką możliwość, to zawdzięczam chyba również trochę świętej pamięci pani Maryli Kaczyńskiej, bo wtedy była prezydentową Warszawy. I gdy było moje 50-lecie bodajże pracy, chyba tak, to zaproponowało mi, że mogę sobie wybrać sztukę, teatr i reżysera, że miasto to pokrywa. Jestem przekonany, że za tym stała pani Maryla, która fanką teatru
była. Fanką, ale poza tym była osobą.
Fantastyczną, która tak też by się nie żyła na wszystko, myślę, co jej szwagier wyprawia. Zapewniam cię,
myślę, że
życia się nie żyła na to. I ja dostałem właśnie wtedy teatr na Woli, casting zrobiliśmy z Krysią, bo Kończałowski, i zaprosiłem Kończałowskiego, Androna, czyli starszego brata Michałkowa, nosi nazwisko po panieńskim, po matce, tak, żeby się nie myliło. I on zaczął od tego próbę przez tłumacza ja tłumaczyłem czasami, już zawodowy tłumacz, mówi, właściwie to myśmy popełnili, my Rosjanie, popełniliśmy ogromny błąd, żeśmy na początku XVII wieku wygnali z Kremla Polaków. Ja mówię, coś ty zwariował do niego, to byli jacyś łobuzy, chuligani historyczni. Nawet król polski ówczesny odżegnywał się tego. Mówi, nie, ja mówię z punktu widzenia interesów Rosji. Gdybyśmy was nie wypędzili, to w tej chwili bylibyśmy normalnym, cywilizowanym, katolickim krajem. A tak mamy mentalność Bizancjum. To oznacza, Danielu, że każda władza pochodzi od Boga. Czy jest to car, czy tak, prezydent, czy sekretarz partii, czy kelner, czy konduktor w pociągu.
Powinniśmy trochę o kobietach porozmawiać. Jest tutaj z nami twoja cudowna żona, opoka, Krystyna.
No, no, która, my pracujemy razem, bo ja
która,
rzeczywiście...
Ale która dokonała cudu, bo ty wcześniej byłeś bardzo jednak niesformy.
Ja byłem niesformy. Może nie wiem, czy to ma każdy okres młodości jest bardziej możliwy niż okres, co by tu nie powiedzieć, wczesnej, ale jednak starości.
A nie kokietuj, a poza tym jest szansa, żeby wypowiedzieć, że pewne jakieś szczególne cechy ma twoja Krystyna, że właśnie jakoś tak ujarzmiła tego Azję.
Ale nie musiała chyba aż tak specjalnie. Ja właściwie, ja uważam, że do kobiet też miałem dużo szczęścia, chociaż może najbardziej konfliktową osobą była moja pierwsza żona, z którą mam syna, ale też bym w życiu bym na niej nie wieszał psów, jak to się mówi brzydko, dlaczego tak. Psy należy
wieszać. No właśnie, ale wszystko jest, nie tam rozumiem. Jest, zbija psa i tak.
I potem za każdym razem złego słowa bym nie powiedział o partnerkach mojego życia i zawsze myślałem, że to jest na zawsze i zawsze...
Czy to były takie romantyczne miłości, tak?
Za każdym razem to było absolutne
przeświadczenie, że właściwie zawsze byłeś zakochany do pewnego momentu.
To jest prawda. Najpierw nawet w przedszkolu byłem zakochany w pani przedszkolance i tak kombinowałem, żeby w czasie jak trojaka, czy tam jakiś tańców losowego, żebym się został sam i musiał tańczyć z przedszkolanką, gdzie w pępek byłem jej wtulony, że nie powiem, że jeszcze niżej. I to było wtedy pierwsze
zauroczenie.
Wyraziste doznania seksualne wręcz. To tak, to miałem 6 lat. I potem nie, to zupełnie normalne. Także uważam, że edukacja seksualna w szkole absolutnie jest niezbędna i to tutaj to kolejny niestety.
No tak, ale to się
wiesz
co, bo to się zrobił z tego spór ideologiczny. Ja myślę, że to można by się było w sprawie tej, o właśnie, nie, zła gospodyni nie częstuje, że tu można by się było może w tej sprawie nawet dogadać, żeby były jakieś konsultacje, żeby wiedzieć naprawdę, kto nie, będzie tej edukacji nie, seksualnej i w jaki sposób.
Nie, ten rząd, ci ludzie nie chcą żadnych konsultacji, jest to czysta ideologia, jest to czysty, tak naprawdę poza tym, że wspierany niestety przez wspaniały przeważnie w historii Polski Kościół, wspierany przez w stanie bardzo złym Kościół obecny bolszewizm. To co proponuje nam PiS, to jest czysty bolszewizm we wszystkich regułach tego, wspierany przez polski Kościół, przez hierarchów, no niestety, którzy są w przewadze w Kościele, bo znam mądrych księży.
Ale
też.
Oczywiście, że tak, wspaniałych mądrych księży. Tutaj ostatnio, tydzień temu moim gościem był Stefan Niesiołowski. Tak, powiedział, że ma żal do Jana Pawła II, że nie przegonił Rydzyka. No.
Oczywiście. Z Rydzykiem miałem, znaczy miałem.
O będzie ciekawie.
W Eterze. Pierwsze lata 90. Demokracja się rozwija pięknie. Za chwilę gospodarka, pełne sklepy, stabilna złotówka. To cud, co się stało w tych pierwszych latach. A twój ojciec, będąc co rok prezydentem, w niczym nie przeszkadzał. Chociażby wydawało się, że te zmiany, to jest przyspieszenie takie, że to jest szaleństwo.
No jeszcze armia, która była bardziej...
Armia była przecież.
Tak.
Jadę Chwilę potem, już pamiętam, który to jest rok, początek lat 90. samochodem z Paryża na stałe radio. Wchodzą mi najpierw piosenki francuskie, potem niemieckie się włączają. W okolicach Berlina dopada mnie wspaniały, czysty głos po polsku. Że myślę, ki diabeł. Jestem Berliner Ring. Wsłuchuję się. Pomiędzy tym, jak zupę pietruszkową ugotować, już siostra Balbina coś tam radzi, są teksty. Tam myślę, Radio Wolna Europa. Nie. Teksty, gdzie nienawiść do ludzi jak Wajda, jak Michnik, do tego, co się dzieje w Polsce politycznie w tej chwili, a dzieją się rzeczy piękne, a nuty antysemityzmu co chwila. Słuchaj, ki diabeł. Przejeżdżam granicę Niemcy-Polska, koło Poznania to zaniknęło. Szybko dzwonię do Michnika, mówię, słuchaj, dopadło mnie na terenie Niemiec jakieś radio po polsku, gdzie brzydko mi to pachnie. To coś z tego może wyniknąć, bo jakaś nienawiść do między innymi do ciebie po nazwisku, to słyszałem, do Wajdy, do tego. On mówi, to chyba mówisz o takim Radiu Maryja. A tak, że się przedstawia, Radio Maryja co chwila. Mm-hmm. Modlitwa, przepis na zupę tego i buch nienawiść. A mówię, nie przejmuj się, o to walczyliśmy, żeby była demokracja, że każdy, to niszowe, to nie ma żadnego znaczenia, nie może mieć Za chwilę, no powiedziała Daś, jak zwykle miałeś rację. Przewidziałeś, że mam to w swojej książeczce. Jezus, Radio Maryja atakuje, tak? W 90. par, którymś tam roku. Potem się dowiedziałem, że pierwsze, dlaczego koło Berlina? Bo pierwsze nadajniki, Tadeusz Rydzyk, pseudonim operacyjny Ojciec, bym to tak eufemistycznie nazwał. Dostał pierwsze nadajniki częstotliwości od opuszczającej NRD Armii Radzieckiej. Oczywiście Rosjanie widocznie polubili przy kielichu jakiegoś mnicha z Polski, który powiedział, no masz się, nie wiemy co z tym robić. I on bardzo często dziękował konsulowi, wtedy jeszcze radzieckiemu, za to, że... No, a w tej chwili proszę. I zresztą ostrzejsze teksty ode mnie wygłaszał Jarosław Kaczyński, wielokrotnie tu wspominany, który oskarżał wręcz w latach 90., no ale w tej chwili ma 2 miliony szabel, prawda? Wsparcie tego największego szkodnika w historii Kościoła tysiącletniej w Polsce. No ale znowu społeczeństwo. Co to społeczeństwo robi? Które? Jeszcze raz, wielkim narodem, żadnym społeczeństwem, które jako pierwszego prezydenta już prawdziwie wolnych wyborach zażyczyła sobie stada Tymińskiego i musiał na kolanach Mazowiecki, przegrywając w półfinale, prosić swój elektorat, żeby wsparł Wałęsę. To społeczeństwo, które obaliło komunizm raptem. Pierwszym prezydentem, słabo mówiący po polsku, nieznany nikomu Tymiński, bo powiedział, będziecie zarabiali dolary. No to też będąc Kaczyńskim
powiedział, że ma jakąś czarną teczkę, tak. Pamiętasz, i ma papiery na wszystkich. Przygotowywał go siedzący teraz w więzieniu pan Piotr Tymochowicz. No. I mówił, że tam był po prostu Newsweek w tej teczce.
Ja uważam, że kto go przygotował, czy możemy... Nie, no to absolutnie. No. Służby jakieś, prawda? Nawet się domyślam, jakie. No i nawet zażartowałem sobie kiedyś z byłym pracownikiem ambasady byłego Związku Radzieckiego, już na emeryturze. Był w funkcji przedstawiciela filmu radzieckiego w Polsce, ale kłaniał mu się w pas ambasador radziecki ówczesny. I powiedział, kiedyś go spotkałem właśnie już tam w Moskwie na jakimś festiwalu, na emeryturze. Już nie żyje. Powiedział, ale żeście nam tego Tymińskiego wcisnęli. Groźnie. On tak się roześmiał, mówi, ale nie przewidzieliśmy, że tak to kupicie.
Może żartem.
Nie, to wszystko było w uśmiechu. Ale a co by było, jakby został prezydentem? Na to nie mieliśmy pomysłu. Chcieliśmy tylko sprawdzić, na ile jesteście podatnim na manipulacje. Okazuje się bardziej niż za czasów Katarzyny. Tu by zapytał pan Suski nazwisko.
Tak.
I rzeczywiście rację miał profesor Samsonowicz, jeszcze żyjący, i drugi wspaniały profesor, który już nie żyje, historyk, że jeszcze pod koniec lat 90. to powiedział, czy po dwudziestoleciu powiedział, żyjemy w tej chwili w najpiękniejszym historycznie okresie w historii Polski, który można porównać z czasami Kazimierza Wielkiego, ze wskazaniem na nasz czas pozytywnym, bo Kazimierz Wielki jeszcze toczył jakieś wojny ościenne oraz ogół społeczeństwa to byli jednak niewolnicy, chłopi, prawda, i ludzie bardzo biedni, a że to w tej chwili ten rozkwit tego 25-lecia, jak wtedy mówił profesor Samsonowicz, obecnie 30-lecia, jest niezaprzeczalny. Mm-hmm. Dostęp do informacji jest niczym niezahamowany, chociaż chętnie by telewizję TVN-u oczywiście zjedli i starali się znaleźć instrumenty. Natomiast tak podłej telewizji w sensie informacyjnej ja nie pamiętam, nie podlizuję się twojej rodzinie w czasie wojennym. Tak podłej i tak informacyjnej, bo sam serial jakiś czasami lubię tam obejrzeć i w teatrze telewizji. Natomiast to jest człowiek, pan Jacek Kurski jest przestępcą wobec narodu polskiego. Tak okłamując, a nie musi. To jest wyłącznie podłość dla kariery i kłamstwo wyłącznie dla kariery. Nie usprawiedliwione żadnym dyktatem Moskwy. To jest podłość dla kariery. I to już jest ocenione. I mam nadzieję, że spotka poza utratą zdrowia, bo tego nie życzę, zasłużona kara na śmietniku historii jeszcze za życia.
Mam pewną niespodziankę. Ktoś ci chce pokazać i opowiedzieć. Pewien przedmiot, który lubisz.
Co to?
To jest szabla mojego ojca. Jeszcze kawaleryjska.
Ajejejeje.
Zobacz.
No tak. Zobaczę, jak jest wyważona. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest wyważona. Dorąbana z konia. Do walki w pieszo głownia, czyli ostrze, jest za ciężkie. To jest do cięcia szabla z konia. Piękna. Piękna.
Wiąże się też z tą taka rodzinna nasza anegdota, już późniejsza. Mój syn Gustaw, którego zresztą poznałeś, był u ciebie na urodzinach, tak, byliśmy razem. Był małym chłopcem, miał ze 4 lata. No i byliśmy tutaj u dziadków na obiedzie. Dziadek zawsze mu tą szablę też pokazywał. Ja wsiadam go do samochodu. Siedzi taki mały chłopczyk tam w tym siodełku dla dziecka. No i pyta się mnie takim smutnym głosem: mamo, a kiedy dziadek umrze? Ja mówię: synku, no dziadek już stary, ale wiesz, no, mam nadzieję, że jak najdłużej będzie z nami. No a dlaczego pytasz? Bo powiedział, że jak umrze, to dostanę jego szablę. Także zrobiła się z tego bardzo mojego ojca śmieszna.
No jestem im bliskie, bo ja to swojemu wnukowi, który przy okazji jest mistrzem świata w walce na prawdziwe miecze, a wicemistrzem na szable świata. Też mam zbiór pięknych szabel, z których każda ma swoją historię.
Ale zaczynał, ty go uczyłeś?
Troszeczkę, ale potem już mu opłacałem trenerów, bo on regularnie trenował to, nie miałbym na to czasu. A w pewnym momencie trener po paru latach przyszedł i powiedział: już pan nie może wydawać pieniędzy na mnie, bo on mnie leje z łatwością w każdej broni. Bo to jest dwuręczny miecz, szabla i miecz z tarczą. Mhm. I on w tych trzech dyscyplinach jest mistrzem Polski, a mistrzem świata jest w dwuręcznym mieczu. I też zbiór moich szabel którym jest również ta, którą porąbałem, zachęta.
No więc właśnie też o to chciałam. Co ci strzeliło do głowy wtedy?
To jest strasznie proste, ja o tym wielokrotnie
Ja wiem, mówiłem. Ale to może nie wszyscy...
Wielokrotnie mówiłem. I jakiś polski rzekomo plastyk, Muklański zdaje się on się nazywał, czy coś,
wpadł na pomysł. Naziści.
Tak, naziści. I użył do tego, nie pytając. Właścicieli tych zdjęć, tak. Twarzy, zdjęcie aktorów i polskich, i z całego świata w mundurach nazistowskich. I wszystko by było w porządku. Pani Anna Rotenberg, którą niezwykle szanowałem i szanuję, była wtedy dyrektorką i otrzymała od niego zapewnienie, że to był jej błąd i jej doradców prawnych, że ma zgody żyjących na umieszczenie w komercyjnej wystawie, bo ludzie tam płacą bilety, żeby to oglądać. Naziści, raptem my oglądamy. Tu Obryski nazista, tu Bogram dyrygenta filmu Lelusza, tu potem wcielonego do wojska przez Hitlera, szefa orkiestry niemieckiej, tu Brando w Młodych Lwach, tu Mikulski, biedny kapitan Kloss, jako nazista, prawda? Tu Englet w czymś tam. No i ja postanowiłem zaprotestować czynnie. A, powiedziałem do adwokata, co z tym zrobić? No wygrasz proces, ale to będzie trwało 5 lat, każdy zapomni. A no to jak, żeby ta wystawa haniebna była zdjęta? Zrób skandal, wymyśl sobie. No to ja sobie wymyśliłem.
No, prawnik tak poradził, żeby być potem potrzebny.
I szedł. Nie. Okazało się, miał rację. I ponieważ szabla była, miałem płaszcz długi, schowana, zapytałem, czy muszę iść do szatni. Nie, skoro tam tylko nazistów, to pan idzie oglądać. No to nie. Krysia przedtem sprawdziła, gdzie wisi mój portret oraz tych, których zgodzili się być porąbani. Wiedziałem, że nie może być ich dużo, bo mi ochrona szybko, cała baśnie. Więc Krysia biegła przede mną, a zadzwoniłem do Mikulskiego, Englerta i z zagranicznych, na pewno do Belmondo, pamiętam. Bo też tam wisiał As de As, ten As nad Asu, gdzie też przebrany za Niemca, tam w komedii świetnej zresztą występuje. I nawet dostałem potem od niego telegram, który w razie czego na procesie bym pokazał. Gdyby był w Warszawie, rąbałbym razem z tobą. Belmondo i podpisał. I ja to porąbałem oczywiście. No i to na to były
czyli to
różne.
Było rąbanie z rozsądku, a nie...
Z rozsądku, absolutnie. Za naruszenie moich praw autorskich, aktorskich, osobistych. Bo nikt mnie nie pytał, czy chcę być wystawiony. Prawda? W jakimkolwiek bądź kontekście. No i tu też odezwały się. Oczywiście, że jestem chuligan, ale oczywiście, że jestem patriota też. To nie miało to nic wspólnego z patriotyzmem. Ale również polski antysemityzm się odezwał. Wiezie mnie taksówkarz warszawski. Mówi, no ja to się cieszę. Brawo, pan się zachował pięknie. Ja chcę mu tłumaczyć, że to żaden patriotyzm, że to po prostu naruszono moje prawa. Tak. Mówi, no, że pan przyładował tej Żydowicy. Aha. Anna Rotenberg. Czyli gdzie tam na szablon nie uderzysz, to polski antysemityzm się również odezwie. Na szczęście minister kultury ówczesny, pan Michał Ujazdowski, tu się kłaniam panu Michałowi, który całkowicie zmienił barwy, słusznie, polityczne, uznał, że to jednak narusza i dobro, i kultury, i moje. I nakazał zamknięcie postawy.
Słuchaj, tutaj coś przygotowałam. Jest ta szabla. Nie rosyjska, ukraińska.
A propos, podobny prezent.
I bukiet.
Matko Boska. I to twój ojciec kiedyś dostał od Ukrainy.
Dostał, tak.
Chyba tak. Bo ja też kiedyś od swojej Laryski, która pracuje u nas od wielu lat.
To taką szablę.
Jaka piękna.
I mam nadzieję, że smaczna.
To będę próbował, jak zakończę kolejną turę grania w teatrze.
Bo jeżdżę,
ale dla ciebie też przyniosłem coś, co nieświadomie jest jednak a propos. Bo to jest perły kresów. poleca Daniel Olbryski, bo mnie zaprosili, żebym polecił i żebym coś na ten temat na okładce napisał. Więc ja najpierw tu odręcznie napisałem do ciebie, Monice, towarzyszce panience, z prawdziwą sympatią, serduszkiem, Daniel Olbryski, data w domu jej rodziców. A tu do czytelników. Można, a propos Ukrainy, bo tu Lwów, właśnie Ukraina, można przy sporej dozie racjonalizmu pogodzić się z decyzją zwycięskich mocarstw, które po II wojnie światowej zadecydowały o pozostawieniu naszych wschodnich kresów poza granicami Rzeczpospolitej. Można równocześnie tęsknić za nimi, nie tylko śpiewem żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Nie można nie odczuwać dumy, biorąc do ręki ten album, książkę, że te perły narodziły się z polskiej kultury, mądrości i do piękna miłości. Książkę tę musi mieć w swojej bibliotece każdy miłośnik historii polskiej, poezji naszych wieszczów i prozy, nie tylko Henryka Sienkiewicza. Jaka piękna potem będzie wycieczka z rodziną po tamtych okolicach. Nasza Europa otwiera się coraz bardziej. Daniel Olbryski. I to dla ciebie.
Bardzo się cieszę. Powiem ci, że byłam z Gustawem w czasie wakacji. Pytam się, gdzie byś chciał pojechać gdzieś za granicę na kilka dni. A on mówi, na Litwę i Białoruś. I pojechaliśmy.
Moja mama kończyła uniwersytet w Wilnie. Flirtowała i flirtował z nią Czesław Miłosz. Tak. A tam jest Kamieniec Podolski, tak. Też z Włodyjowskiego. Tak. O, no
dziękuję.
Trzeba uważać, żeby tego nie stłuc. Tak, szabla i alkohol. To jest to, co się z panem Olbryskim podobno kojarzy.
No jeszcze konie.
No tak, tak. Tak, dzięki.
Dziękuję, całuski. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że słuchało wam się równie dobrze, jak mnie się rozmawiało. Zapraszam, subskrybujcie, piszcie komentarze. Jak zawsze biorę pod uwagę wasze opinie i czekam też na propozycje innych gości, a już wkrótce niespodzianki. Dziękuję.